Może poprośmy Matkę Bożą o pomoc, abyśmy mogli słuchać przede wszystkim jej. Mi Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Zdrowaś Mario, łaski pełna. Matko pięknej miłości, Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Muszę wam powiedzieć, że jak człowiek tu stoi, to chciałby być światowidem. Bo musi mieć na wszystkie strony oblicze. Ale też drugie wrażenie to jest to, że człowiek patrzy nie tylko we współczesność, ale w historię. Jakoś tak się wpisujecie w ten tłum, który tutaj ratuje, że tak powiem, gabaryty tej sali i trochę jakby orientuje nas w przestrzeni, bo my przeważnie wszystko spłaszczamy, no a okazuje się, że jak mówimy czy słuchamy, to nie tylko słuchamy tego, co tu i teraz, ale tego, co 1000 lat temu i tego, co 2000 lat temu. A może w pewnym sensie i tego, co przed nami. Temat tej dzisiejszej konferencji brzmi w komunii z Bogiem. Skąd się ten temat wziął? Dlaczego taki? No to proste. Ktoś powie, to jest przecież temat roku liturgicznego, o czym ksiądz Stanisław już mówił, a my musimy, przepraszam, chcemy być posłuszni Kościołowi i dlatego właśnie wypada u progu roku liturgicznego wziąć taki temat. Przepraszam. A dlaczego biskupi wybrali taki temat? Może patrząc na sytuację Polski, doszli do wniosku, że trzeba popracować nad naszą jednością z Bogiem i z ludźmi. To jest odpowiedź może i słuszna, ale ona jest zewnętrzna. Bo duchowa odpowiedź na to, dlaczego taki temat, jest inna. I całkiem prosta. Po prostu Bóg tak chciał. Bóg chce komunii z Tobą. Bóg chce przystąpić do komunii świętej z Tobą. Jest takie powiedzenie, które wymyślił Makuszyński, a które lubię cytować, które dotyczy dzieci. Przepraszam. Otóż dzieci, jak są małe, to są tak słodkie, że chciałoby się je zjeść. A jak podrosną, to się żałuje, że się tego nie zrobiło. Więc chciałbym właśnie to powiedzenie jakoś tak tutaj przytoczyć. Bóg chciałby cię zjeść. Jesteś dla Niego tak słodki. Chciałby przyjąć cię w komunii świętej. Nasza sytuacja jest bardzo trudna, bo my zupełnie inaczej myślimy o Bogu. Szukamy często Boga dalekiego. Boga, który na pewno jest zajęty ważniejszymi sprawami. Przede wszystkim jest zajęty niebem. Ma tylu wspaniałych archaniołów tam. Przepięknych, naprawdę. Można patrzeć i patrzeć. No jest tam też duże grono wielkich świętych. Może Bóg ma na głowie na przykład beatyfikację Jana Pawła II. Albo synod biskupów, jakiś kolejny. Może bardziej zajmuje się jakimiś mistykami żyjącymi w ukryciu na świecie, albo też wojnami, kataklizmami, zbrodniami. Owszem, na pewno Bóg też tym się interesuje. Ale trzeba to powiedzieć dobitnie. Bóg się interesuje Jasiem Kowalskim, który mieszka w bloku na trzecim piętrze i ma kłopoty z alkoholem. Bóg się interesuje Brygidą Kopeć, która bardzo lubi seriale, zwłaszcza Samo życie. Bóg się interesuje Tobą, który przyjechałeś na dzień skupienia. Bóg strasznie chce się z Tobą zjednoczyć. To właśnie dla Ciebie Bóg wymyślił tak absurdalny plan, po prostu jakiś paradoksalny plan wcielenia się w rodzaj ludzki, w ludzką rasę. Nie wiem, czy w innych regionach Polski, ale na Śląsku to swoiście brzmi. Czasem się wejdzie do tramwaju, jest taka zbieranina i nie jeden Ślązak powie, ale rasa. Bóg postanowił się zjednoczyć z naszą rasą, przyjąć naszą rasę. Chodziło o zbliżenie się do Ciebie w sposób zdecydowany, ale zarazem ukryty i delikatny, abyś nie utracił swojej wolności, abyś się nie spłoszył, abyś nie przestał myśleć i świadomie wybierać. My może nie do końca jesteśmy tego świadomi, ale moment wcielenia to był niesamowity moment w historii świata. To było właściwie nowe stworzenie świata. Dobry jest tu obraz zaczynu, który Pan Jezus bierze do swoich przypowieści, a który kobieta wkłada w ciasto i powoli to ciasto zmienia swój charakter. Staje się jakby żywe. Jezus mówi o zaczynie, myśląc o sobie. Nikt nie wiedział wtedy, co się działo, ale zaczęło się coś niesamowitego. I powolutku rosło napięcie, bo Jezus promieniował, aż doszło do wybuchu, aż doszło do eksplozji. W momencie śmierci i zmartwychwstania Chrystusa cała przyroda zatrzęsła się. Tak jak śpiewamy zresztą, skały trzasły, ziemia drżała, zasłona się święta rwała. To były jakieś konwulsje. To był jakiś opór. To były jakieś męki porodu nowego świata. Zresztą pierwsza zwrotka mówi o tym. Wysławiajmy Chrysta Pana, który starł śmierci szatana. Z Nim bolały słońce, miesiąc i stworzenia z Stwórcą cierpiąc. Nawet umarli powstawali z grobu. Prysły prawa przyrody. Nastało zupełnie coś nowego. Ale co? Po prostu miłość wszystko przeniknęła. Boska miłość. Do końca. I czas, i przestrzeń, i historię, i geografię. Bardzo pięknie o tym mówi w kontekście sakramentu Chrztu Świętego ksiądz Tadeusz Dajczer w książce Rozważania o wierze, kiedy mówi, że dotychczasowe życie wszczepione zostaje życie nowe. Gdyby jakiemuś uczonemu udało się dokonać przeszczepu życia zwierzęcego w coś, co przedtem miało tylko życie wegetatywne, na przykład w jakąś roślinę, świat przyjąłby to z najwyższym zdumieniem. Obserwujący takie doświadczenie doznaliby szoku, widząc, jak roślinka zaczyna widzieć, słyszeć, odczuwać, reagować na głos. Nazwano by to z pewnością największym cudem ludzkiego geniuszu. Tymczasem to wszczepienie, jakie dokonuje się przez sakrament chrztu, przewyższa w sposób niewyobrażalny wielki takie fikcyjne wszczepienia nowego rodzaju życia. To prawda, że z nami w chrzcie się dzieje coś nieprawdopodobnego, kiedy zostaje wszczepione w nas życie Boga. Ale wcześniej, 2000 lat temu, to życie zostało wszczepione w świat. I co z tego wszczepienia wynikło? Wynikła bardzo ważna sprawa. Mianowicie to, że wszystko stało się znakiem Boga. Od tego momentu świat już nie jest taki, jaki był przedtem. Wszystko. Ten pulpit jest znakiem Boga. To Bóg jakby trzyma moje książki. To Bóg trzyma was, podkładając wam krzesło, żebyście mogli sobie odpocząć. Ta podłoga mówi nam o Bogu. Ta sala, zresztą każdy z nas, nasz przyjazd, to, że spotkaliśmy tu tylu przyjaciół, wszyscy jesteśmy znakiem. Takim najbardziej kochanym znakiem to jest bicie naszego serca. Spróbujmy się chwycić za puls. Nie wiem, czy umiecie znaleźć swój puls. Słyszycie, czy czujecie pulsowanie. Ale wierzący człowiek, jak wsłuchuje się w swój puls, to wyraźnie słyszy takie rytmiczne wyznanie. Kocham Cię, kocham Cię, kocham Cię, kocham Cię, kocham Cię. Bóg po prostu daje nam każde uderzenie serca. Bo chce, żebyś był. Bo Twoje życie jest święte. Bo On jest przy Tobie. Wszystko zaczyna być w pewnym sensie święte. Nawet trudne sytuacje. Niedawno właśnie uczestniczyłem w pogrzebie ojca mojego kolegi, redaktora Gościa Niedzielnego Tomasza Jakielewicza. Jego ojciec umarł w wieku 90 bodajże 2 lat. Wyobraźcie sobie, że pobrał się ze swoją żoną, mając 47 lat. Tomek mówił o tym, patrząc na trumnę. Jeszcze z mamą żyli 41 lat. Mama była 20 lat młodsza. I Tomek mówi, tato, dziękuję Ci, żeś tak długo czekał, żeś się tak długo wahał i wreszcie dobrze wybrał. Dobrze wybrałeś. Takie spojrzenie mają tylko ludzie wiary, bo ludzie niewierzący tego w ogóle nie widzą. Wierzą w przypadki, wierzą w jakieś pechy, w jakieś nieszczęścia. Nie wiedzą o tym, że nie ma nieszczęść. Nie może być nieszczęść, skoro Bóg jest z nami. Oczywiście tu nie chodzi o panteizm. Nie chodzi o to, że wszystko jest Bogiem. Chodzi bardziej o obecność. przenikanie. Znamy taki obraz z jednego z zeszytów Ruchu Rodzin Nazaretańskich, gdzie jest mowa o szklanej tafli. Promień przenika szybę, ale szyba nie przestaje być szybą. A jednak jak ją przeniknie, to jest pełna blasku. Nabiera sens. Zaczyna być tym, kim miała być od początku. To samo z oszlifowanym diamentem. Jak dotknie go promień światła, wtedy rozumiemy, czym jest diament. Jak światło zgaśnie, można go nawet nie zauważyć. W tym przenikaniu świata przez Boga jest jeden problem. Tym problemem jest Twoje serce. Tak, Bóg je przenika, ale Jezus chciałby być tam zaproszony, przyjęty. Chciałby być Twoim gościem, a nie intruzem. Pragnie komunii, a nie sąsiedztwa. Pragnie porozumienia, dzielenia się sobą, a nie tylko chłodnej, obojętnej, czy nawet nierozumiejącej obserwacji. Oto właśnie definicja zła. Zamknięte serce. Takie serce prędzej czy później ukrzyżuje Jezusa. Tak 2000 lat temu było. Tak się stało na krakowskim przedmieściu niedawno. Po prostu to wszystko do tego prowadzi. Jeśli serce jest zamknięte, to już się zaczyna krzyżowanie Chrystusa. Popatrzmy, co mówił Pan Jezus do siostry Faustyny w punkcie 379. Boleje serce moje nad tym, że nawet dusze wybrane nie rozumieją, jak wielkim jest moje miłosierdzie. Obcowanie ich jest w pewien sposób niedowierzaniem. O, jak to bardzo rani serce moje. Wspomnijcie na mękę moją. Jeżeli nie wierzycie słowom moim, wierzcie przynajmniej ranom moim. Chciałbym tutaj podkreślić to słowo niedowierzanie. Na pewno spotkaliście osobę, która wam nie dowierzała. To boli. Ale jeśli się jest Bogiem, jeśli jest się z nieskończoną miłością, to bardzo boli. To po prostu rani. I najbardziej oczywiście ranią Jezusa dusze wybrane. Nie ci żołnierze czy faryzeusze stojący pod krzyżem, ale ci jego przyjaciele, których tam nie było. Jezus wykrwawia się, umiera na krzyżu, ale nie zrywa z nami, nie odchodzi, dalej promieniuje, przenika swoją boską miłością wszystko, także i tego żołnierza, który go przybija. To przecież miłość Jezusa pozwala temu żołnierzowi krzepko dzierżyć młotek w ręku i z zamachem uderzać w gwóźdź, który coraz bardziej zagłębia się w dłoń Chrystusa. To miłość Jezusa napełnia wszystko mocą i sensem, nawet jeśli to wydaje nam się w tym momencie okropne. A w rzeczywistości to ma głęboki, pozytywny sens. Zaprawdę ten był Synem Bożym, krzyknie setnik, a z nim żołnierze, jak mówi ewangelista święty Marek. Właśnie o to chodziło. Właśnie to był ten pozytywny sens wbijania tych gwoździ. Zaprawdę, ten był Synem Bożym. Jeszcze w wieczerniku Pan Jezus powie: wytrwajcie we mnie, a ja w was trwał będę. Czyż to nie ewidentne wyznanie pragnienia komunii? On chce być w nas i chciałby, żebyśmy byli w Nim. Ja jestem krzewem, ja jestem bramą, ja jestem chlebem. To wszystko określenia mówiące o pragnieniu zjednoczenia. Jezus pragnie podzielić się z nami swoim zjednoczeniem z Ojcem i Duchem Świętym. Właśnie swoją rzeczywistością miłości Trójcy Świętej. Jezus chce uczynić Cię członkiem swojej boskiej rodziny. Chce Cię posadzić przy stole, rozmawiać z Tobą, patrzeć na Ciebie, cieszyć się Tobą, słuchać Ciebie, opowiedzieć Ci o sobie, wyjawić Ci swoje tajemnice. To właśnie jest jakby definicja nieba. Ale Jezus nie chce czekać. Jezus chciałby spełnienie się tego nieba już teraz, na ziemi. I dlatego puka. I dlatego Cię budzi. Wiem, że niektórzy są zmęczeni po długiej jeździe. Ale Pan Jezus nawet pozytywny sens nadaje naszemu snowi. Chce, żebyśmy na wszystko patrzyli pozytywnie, nie zapominając o właściwym rozeznaniu dobra i zła. Oto świetny przykład działania Jego miłości, który zaczerpnąłem z przepięknej książki Jana Grzegorczyka Dziurawy kajak. Otóż on tam opowiada historię pewnej siostry z Ugandy, która pracowała w szpitalu i przeżyła straszliwy dramat. Banda złodziei bydła z sąsiedniego plemienia napadła na jej rodzinę. Widziała, jak zasiekli maczetami ojca, a potem zakuli włóczniami jej czterech braci. Matka uciekła do buszu, gdzie postradała zmysły, cofnęła się do czasu wczesnego macierzyństwa i całymi dniami karmiła swych wyimaginowanych synów. 2 lata po tym straszliwym morderstwie siostra, przechodząc przez salę szpitalną, na jednym z łóżek zobaczyła przywódcę bandy, która wymordowała jej rodzinę. Teraz on umierał od ran kłutych, zadanych mu przez innych złodziei bydła. Przez 6 dni siostra przychodziła obok niego, nie mogąc zdobyć się na nic więcej oprócz nienawiści. Odczuwała nawet coś w rodzaju sadystycznej przyjemności. Pewnego dnia człowiek ten ją rozpoznał. Odtąd, kiedy przechodziła koło niego, próbował coś powiedzieć, ale wydawał on jedynie nieartykułowane dźwięki, jako że miał przebitą szyję. Wiedziała, czego on chce, lecz wybaczenie było ostatnią rzeczą, jaką mogła mu wtedy dać. Którejś nocy zaczęły ją jednak dręczyć wyrzuty sumienia. Zdała sobie sprawę, że żyje w kłamstwie. Przebrana za uczennicę Jezusa, którego życia i przykładu nie potrafiła naśladować. Modliła się o siły do wybaczenia temu człowiekowi, ale zdawało się to beznadziejne. Przebaczenie było granicą, której nie potrafiła przekroczyć. Na drugi dzień znalazła się w sali szpitalnej i poczuła, że musi coś zrobić. Z pewnością nie potrafi go pokochać, ani mu wybaczyć, ale muszę zrobić coś, na co mnie stać. Moje serce jest jak ciężki kamień. Nie mogę go poruszyć, ale mogę poruszyć ręką. Podeszła więc i stanęła przy jego łóżku. Mechanicznie położyła rękę na jego dłoni. W tym momencie w jej wnętrzu stało się coś dziwnego. Poczuła, jak jej serce z kamienia mięknie. Nagle doświadczyła głębokiej miłości, która zalewała ją od środka i wypływała ku temu umierającemu człowiekowi. Wtedy, zanim zdała sobie sprawę z tego, co robi, pochyliła się i pocałowała go w czoło. Był to pocałunek autentycznej chrześcijańskiej miłości. Sądziła, że jest zupełnie do niej niezdolna. Powiedziała później, że nie ma złudzeń wobec tego, co się stało. Nie kochała tego człowieka i nie wybaczała mu. Przez nią działał ktoś inny, kto jej dał ten dar, którego tak rozpaczliwie pragnęła. To dlatego Pan Jezus chce z nami się zjednoczyć, bo chciałby przez nas działać i ratować ten świat. Kiedyś byłem w takim domu rekolekcyjnym w Hiszpanii, na takich prywatnych rekolekcjach u podnóża Pirenejów, właściwie w górach już, przepiękne tereny. I na szczycie jednej góry właśnie stoi ten klasztor Matki Pana, Notre Dame de l'Or, tak się nazywa to sanktuarium. Jest tam możliwość wspięcia się na sam szczyt ołtarza z drugiej strony i zobaczenia z bliska tej cudownej czarnej Madony. Kiedy człowiek patrzy na to z bliska, doznaje pewnego zdumienia i zaskoczenia. To jedna z nielicznych figur, gdzie dzieciątko wpatrzone jest w Maryję, a Maryja wpatrzone jest w dzieciątko. Takie krzyżujące się ze sobą miłosne spojrzenie. No właśnie. To, co mówiłem w tej konferencji, to w pewnym sensie jest jakimś nawiązaniem do treści encykliki, raczej adhortacji Benedykta XVI, Verbum Domini. Przepięknie Benedykt XVI dzieli się swoją, po pierwsze, miłością do Słowa Bożego, ale też swoją wiarą, której powinniśmy się od Niego uczyć. Bo On naprawdę jest jak dziecko. On naprawdę wszędzie widzi Chrystusa. Dla Niego, jak czytamy tak trochę między wierszami tą encyklikę, tą adhortację, to widać wyraźnie. Nie może się powstrzymać, żeby od czasu do czasu tego nie zasugerować. Na przykład już we wstępie, kiedy rozpoczyna podsumowanie synodu biskupów o Słowie Bożym, to mówi w pewnym momencie tak. Było to głębokie, ten synod, było to głębokie doświadczenie spotkania z Chrystusem, Słowem Ojca, który jest tam, gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje. A w innym miejscu znowu mu się tak jakby wypsło, wyrwało to, co w nim siedzi, to, co kryje się w jego sercu. Chciałbym przede wszystkim przypomnieć, jak piękne i fascynujące było ponowne spotkanie z Panem Jezusem w czasie zgromadzenia synodalnego. On patrzał na tych biskupów, którzy przyjechali do Rzymu dzielić się swoim świadectwem i przemyśleniami na temat Pisma Świętego i widział obecnego Chrystusa. I dalej znowu mówi w pewnym momencie tak. W tej kerygmatycznej perspektywie zgromadzenie synodalne było dla Kościoła i świata świadectwem o tym, jak piękne jest spotkanie ze Słowem Bożym w komunii kościelnej. Uczestniczenie bowiem w życiu Boga, Trójcy Miłości, daje pełną radość. On po prostu czuł, jak Pan Bóg działa w Kościele. Wiedział, że trzeba Go właśnie w taki sposób uobecniać, jak tam biskup, jak my tu na tym dniu skupienia. My też możemy powtórzyć za Nim że czujemy obecność Jezusa tutaj, w każdym człowieku. Ze wzruszeniem, pisze Benedykt XVI, słuchaliśmy także bratnich delegatów, którzy przyjęli zaproszenie do udziału w synodalnym spotkaniu. Mam na myśli zwłaszcza medytację Jego Świątobliwości Bartłomieja I, ekumenicznego patriarchy Konstantynopola, za którą ojcowie synodalni byli głęboko wdzięczni. I teraz słuchajcie. Ponadto po raz pierwszy synod biskupił zaprosił również rabina, aby dał nam cenne świadectwo o świętych pismach żydowskich, które są przecież częścią także naszych świętych pism. Rzeczywiście, moi drodzy, warto tak bardziej osobiście czytać tą encyklikę, przepraszam, tą adhortację, i tak się też spotykać z Benedyktem. Może właśnie wyobrazić sobie, jak on to pisał. Obecnym gościu niedzielnym jest fragment wywiadu Rzeki, jaki ukaże się w styczniu w książce Światło Świata, gdzie on mówi, że na pytanie dziennikarza, jak on tak żyje na co dzień, to on mówi, musiałem po prostu wziąć wszystkie sprzęty wraz z książkami z mojego skromnego pokoju, gdzieś tam pod Watykanem, i wszystko sobie tak ustawiłem, bo przecież ja w tym żyję. Ja sobie biurko kupiłem 40 lat temu. Ja wiem, jak to jest. Znam każdą książkę. To jest właśnie ktoś, kto niby jest naukowcem, niby jest teologiem, niby jest filozofem, ale przede wszystkim jest dzieckiem, które bierze to, co Jezus mu daje. I to właśnie pozwala mu tak głęboko patrzeć na świat. W pewnym momencie, jeszcze we wstępie, zwraca się do nas wszystkich, nawiązując do postaci świętego Jana. Niech ten, który ujrzał i uwierzył, również nam pomoże oprzeć głowę na piersi Chrystusa, z której wypłynęły krew i woda, symbole sakramentów Kościoła. Czujecie, jakie jest jego myślenie? Święty Jan, apostoł, ewangelista, jest dla niego żywym człowiekiem. Jest jego przyjacielem. I jak on czyta świętego Jana, to on równocześnie sobie przypomina tą chwilę, kiedy święty Jan wsłuchiwał się w bicie serca Pana Jezusa podczas ostatniej wieczerzy. I dlatego trzeba się karmić właśnie tymi treściami, ale powolutku, nie gwałtownie, żeby to wchłaniać, żeby uczyć się tego sposobu życia. Nie wiem, czy pamiętamy w książce księdza Tadeusza Dajczera Rozważania o wierze, jest przepiękny fragment o wielkim apostole świeckim, Francuzie, Guy de Larigodie. Ten właśnie człowiek wyraża tą samą postawę, co Benedykt XVI. Mówi, tak bardzo przyzwyczaiłem się do obecności Boga w sobie, że w głębi serca zawsze mam modlitwę, która dochodzi niemal do warg. Macie tak? Macie w głębi serca zawsze modlitwę, która dochodzi prawie że do warg? Myślę, że tak. Wielu z nas to ma. Po prostu idzie ulicą i rozmawia. Ta zaledwie świadoma modlitwa nie ustaje nawet w półśnie, któremu towarzyszy kołysanie pociągu czy pomruk okrętowej śruby. Nawet w uniesieniu ciała czy duszy, nawet w gorączce miasta czy napięciu uwagi w czasie pochłaniającego zajęcia, gdzieś w głębi mnie jest toń nieskończenie spokojna i czysta i nie mogą jej dotknąć ani cienie, ani wiry powierzchni. I potem tak podsumowuję. Całe moje życie było jednym długim poszukiwaniem Boga. Wszędzie, w każdej godzinie, na każdym miejscu świata tropiłem jego ślady. On rozumiał, czym jest świat po tajemnicy wcielenia i zmartwychwstania. I posłuchajcie teraz, ostatnie zdanie brzmi jak wystrzał. Śmierć będzie dla mnie tylko cudownym spuszczeniem ze smyczy. No tak, bo my dostaniemy skrzydeł, bo my nabierzemy blask, bo my nagle zrozumiemy, kim naprawdę jesteśmy. Jak jesteśmy piękni, jak jesteśmy wspaniale pomyśleni przez Pana Jezusa. Wymyśleni. Co zrobić, żeby właśnie iść naprzód w tym tropieniu Boga? Otóż, moi kochani, tu sięgam z kolei do słów Jana Pawła II, który w Elblągu 6 czerwca 1999 roku bardzo mocno akcentował konieczność poczucia grzeszności. To prawda, że człowiek, który zbliża się do Boga, tak jak wielokrotnie to mówiła siostra Faustyna, natychmiast poznaje swoją nędzę. Poznaje to, że w pewnym sensie gardzi Bogiem, tak jak mówił święty Augustyn. I teraz posłuchajcie, co mówi Jan Paweł II. Trzeba, abyśmy sobie ciągle uświadamiali to wielkie zło, zdobywali subtelną wrażliwość i wyraźne poznanie zawartego w grzechu zażywia śmierć. Grzech jest tym wielkim złem. My musimy ciągle sobie to uświadamiać, bo to rzeczywiście jest dramat. Chodzi tu o to, co zwykło nazywać się poczuciem grzechu. Ma ono swoje źródło w świadomości moralnej człowieka, związane jest z uznaniem Boga, poczuciem łączności ze Stwórcą, Panem i Ojcem. Gdzie znowu komunia. Im głębsza będzie świadomość łączności z Bogiem, którą umacnia życie sakramentalne człowieka i szczera modlitwa, tym bardziej wyraziste będzie poczucie grzechu. Nie bójmy się tego. To jest konieczne, żeby być świętym. Rzeczywistość Boga odsłania i rozjaśnia tajemnicę człowieka. Czyńmy wszystko, aby uwrażliwić nasze sumienia i strzec ich przed wypaczeniem czy znieczuleniem. To są słowa Ojca Świętego, więc nie dajmy się zwieść, gdy ktoś mówi, że treści ruchu są zbyt negatywne. To nie jest odkrycie ruchu. To jest odkrycie wielu świętych, z Faustyną na czele. Oczywiście natychmiast trzeba dziękować za miłosierdzie. Trzeba po prostu być świadomym, że to ma sens, ta nasza słabość, tylko dzięki miłosierdziu. Popatrzcie, do czego tą drogą doszła siostra Faustyna. Pozwolę sobie przeczytać jeszcze jeden fragment z dzienniczka. Nie taki krótki, ale posłuchajcie, bo to jest nasza droga. To jest nasza droga. Często w czasie mszy widzę Pana w duszy. Czuję Jego obecność, która mnie na wskroś przenika. To jest punkt 411. Odczuwam Jego boskie spojrzenie. Rozmawiam z Nim wiele, bez słowa mówienia. Wiem, czego pragnie Jego boskie serce. I zawsze pełnię to, co Jemu się lepiej podoba. Kocham do szaleństwa. I czuję, że jestem kochana przez Boga. W tych chwilach, kiedy się spotykam w głębi wnętrzności z Bogiem, czuję się tak szczęśliwa, że nie umiem tego wypowiedzieć. Są to chwile krótkie, bo dusza nie zniosłaby ich dłużej. Musiałoby nastąpić rozłączenie od ciała. Chociaż chwile te są bardzo krótkie, jednak ich moc, która się udziela duszy, pozostaje na długo. Bez najmniejszego wysiłku czuję głębokie skupienie, które mnie wówczas ogarnęło. Nie zmniejsza się, chociaż rozmawiam z ludźmi, ani nie przeszkadza mi do spełnienia obowiązku. Czuję stałą obecność Jego bez żadnego wysilania duszy. Czuję, że jestem złączona z Bogiem tak ściśle, jak się łączy kropla wody z bezdennym oceanem. W ten czwartek uczułam łaskę tę pod koniec pacierzy, która trwała wyjątkowo długo, bo przez całą mszę, ale myślałam, że skonam z radości. W tych chwilach poznaję lepiej Boga i Jego przymioty, a także lepiej poznaję siebie i nędzę swoją. I zadziwia mnie wielkie uniżenie Boga do tak nędznej duszy jak moja. Po mszy czułam się cała pogrążona w Bogu i przytomne mi było każde spojrzenie Jego w głąb serca mojego. Rzeczywiście jesteśmy na takiej drodze, ale taka droga oczywiście jest długą drogą. To jest nieustanne zmaganie. Czasem to jest też jakieś szamotanie. To jest taka droga, gdzie po prostu jesteśmy w ciemności i musi nam wystarczyć wiara. Wiara właśnie w to, o czym tutaj mówiłem cały czas. Myślę, że to można słowo komunia podsumować jeszcze takimi dwoma słowami. Komunia to słowo i dotyk, czyli Pismo Święte i sakramenty, albo modlitwa i sakramenty, albo medytacja i sakramenty. Rozum i serce, słuchanie i pytanie, jak to się stanie, i ufność, niech mi się stanie według słowa Twego. Światło i życie. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo. Słowo. A będzie uzdrowiona dusza moja. Patrzcie, słowo i ciało. Chciałbym zakończyć tą konferencję modlitwą, fragmentami modlitwy, którą właśnie napisał dzisiaj, na dzisiaj Benedykt XVI na to czuwanie w intencji ochrony życia, każdego życia, zwłaszcza dopiero co poczętego. I tutaj też wyszła ta jego dziecięcość, taka konkretność. On nie jest poetą, tak jak Jan Paweł II, ale ta jego prostota jest pełna poezji. Panie Jezu, który wiernie nawiedzasz i wypełniasz Twoją obecnością Kościół i historię ludzi, który w godnym podziwu w sakramencie Twojego ciała i Twojej krwi czynisz nas uczestnikami życia Bożego i dajesz nam przedsmak radości życia wiecznego, uwielbiamy Cię i błogosławimy. On wie, co mówi. W pokornym uniżeniu przed Tobą, źródło i miłośniku życia, prawdziwie obecny i żywy pośród nas, błagamy Cię, ożyw w nas szacunek dla każdego rodzącego się ludzkiego życia. Uzdolnij nas do dostrzegania wspaniałego dzieła Stwórcy w owocu matczynego łona. Przygotuj nasze serca do hojnego przyjęcia każdego dziecka, które sposobi się do życia. Mówi konkretnie, ale to rzeczywistość jest poezją. Właśnie dzięki temu, że w tą rzeczywistość naszą wszedł Bóg. Wystarczy ją nazywać. A więc przygotuj nasze serca do hojnego przyjęcia każdego dziecka, które sposobi się do życia. Widzimy w tej modlitwie, że Benedykt XVI czuje się sługą. Po prostu on swoim myśleniem, swoją modlitwą służy. Błogosław rodziny, uświęcaj małżeństwa, uczyń płodną ich miłość. Oświecaj światłem Twojego Ducha decyzje parlamentu, aby ludy i narody uznawały i szanowały świętość życia, każdego ludzkiego życia. Kieruj pracą naukowców i lekarzy, aby postęp przyczyniał się do pełnego dobra osoby ludzkiej i aby nikogo nie zabijano i nikt nie doświadczał niesprawiedliwości. Obdarz twórczą miłością rządzących i ekonomistów, aby umieli przewidywać i zapewniać odpowiednie warunki tak, aby młode rodziny mogły ze spokojem otworzyć się na przyjęcie kolejnych dzieci. Stanie piękne. A jakie konkretne? Pocieszaj pary małżeńskie, które cierpią z powodu niemożności posiadania dzieci. I w Twojej dobroci zapewni im to, czego pragną. Ucz wszystkich opieki nad sierotami i dziećmi opuszczonymi, aby mogły doświadczyć ciepła Twojej miłości, pocieszenia Twojego boskiego serca. W mojej parafii mam taką rodzinkę, która ma 5 dzieci. Oni byli kiedyś na rekolekcjach w Małym Cichym. Obchodzili tam swoje 25-lecie ślubu. Ostatnia msza, bodajże to było 3 temu, była za nich. Ja im składałem wtedy życzenia. I powiedziałem im, no i życzę wam łaski, błogosławieństwa Bożego dla waszej 6 dzieci. Ona oczywiście prawie, że prychnęła śmiechem, bo miała 5, a już taka młoda nie jest. On też. Wyobraźcie sobie, że jakoś takim przypadkiem, jak to się mówi w cudzysłowie, poznali takie małe dzieciątko z domu dziecka. Rodzina tam była strasznie patologiczna, także powolutku zdecydowali się na nie przyjąć. Ona mi czasem mówi, no, ksiądz miał rację. Ksiądz się nie pomylił wtedy. A ja patrzę na tego małego, który już 3 latka chodzi do naszego kościoła. Jaki to był zagubiony dzieciak, taki rozproszony, takie żywartęci, właściwie taki poraniony. Ja patrzę na niego i na moich oczach po prostu to dziecko się zmienia. Dzisiaj to już jest chłopczyk, który chodzi, bo był w wczesnej komunii i co chwilę mówi do swojej mamy, spokojnie siedzi na mszy świętej, jest grzeczny i mówi do swojej mamy, mamo, ale będę ministrantem. A mama mówi, no będziesz, bo mama widzi, że jeszcze nie jest taki całkiem spokojny, jeszcze musi trochę poczekać. Ale ja uważam, że ci rodzice właśnie za to dziecko na pewno pójdą do nieba. Po prostu to jest tak widoczne, jak na dłoni. Co może zrobić po prostu normalne, zwykłe małżeństwo z takim dzieckiem? Oczywiście ona przychodzi do mnie czasem i mówi, proszę księdza, już nie daję rady. To jest nie do wytrzymania. A ja się uśmiecham, mówię, wytrzymać, tylko przetrwać. No, to taki obrazek na koniec, po prostu, żeby nie patrzeć na ten świat tak płasko, tak płytko. Naprawdę, czego się dotkniemy, to dotykamy Boga. No i zadanie domowe, przeczytać z gościa ten wywiad z Benedyktem XVI. Obowiązkowo. No a jak ktoś nie przeczyta, to niech się wyspowiada.